panie i panowie, dwóch niezwykłych dżentelmenów przy naszym stanowisku, bo pan Wacław Napierała, o którym już słyszeliśmy w piątek od pana burmistrza Sierakowa, oraz pan Paweł Piepiora, Międzychodzkie Towarzystwo Turyki i Sportów Wodnych, i z nim będziemy rozmawiać za chwilę, chociaż będziemy chcieli, aby poprzeplatały się pewne opowieści o cechu, o turystyce, o historii. No właśnie, panie Wacławie, dlaczego ten cech rzemiosł różnych, międzychodzko-drezdenecki, jest taki dziwny w swojej pięknej dziwności?
Dlatego, że nasi rzemieślnicy są na tyle dojrzali, że od już teraz ponad 40 lat jesteśmy zrzeszeni w dwóch izbach, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim. To jest ja się zawsze śmieję, że to jest nie tylko na dwóch województwach, dwóch miastach, ale nawet na dwóch diecezjach. I z powodzeniem to jest kontynuowane, rzemieślnicy ze sobą razem współpracują. Nie jest to takie do końca proste, bo więcej jest obowiązków.
No właśnie, wejdę w słowo, bo niektóre osoby mówiąc, że a potem gdzie jedziecie? Ja mówię, że jedziemy do Gorzowa, jedziemy do Skwierzyny. Jedna z pań, ojeju, ale tam to nie, to tutaj lepiej, bo tam to już jest inaczej i w ogóle, i ludzie są jacyś tacy inni. To prawda?
Znaczy się,
ta animozja gdzieś tam, Lubusko Wielkopolskie, gdzieś tam na tej granicy, na tym pograniczu egzystują, występują?
Ja tam nie dostrzegam aż takich animozji. To są zawsze, każde miasto ma swoją specyfikę. My tutaj zrzeszamy, działamy w kręgu Międzychód, Sieraków, Kwilcz, Chrzybsko, a z tamtej strony to właśnie jest i Skwierzyna, i Gorzów, a szczególnie naszą siedzibą drugą jest Drezdenko. Jeżeli ja jadę do Drezdenka i tam się dobrze czuję, to chyba jest dobrze, a trochę też czasem upierdliwy jestem, także nie jest tak do końca źle. Jest wszystko zależy od człowieka. Jeżeli ludzie chcą się dogadać i chcą razem, są organizowane czy pielgrzymki, czy szczególnie w Drezdenku zabawy różnego rodzaju. U nas liczba w cechu rośnie. W niektórych cechach ta liczba członków spada, a u nas rośnie. Także przybywa tych kolejnych członków. Także myślę, że nie jest tak całkiem źle. Pewnie zawsze mogłoby być lepiej, ale to znów uwarunkowania to nie tylko zależą od nas, ale nawet nie od burmistrzów, tylko od Warszawki, bo taka jest prawda.
No właśnie, pan Wacław Napierała, cech rzemiosł. Powrócimy do tych różnych kwestii związanych z niektórymi kłopotami, problemami. Natomiast tutaj tak na zewnątrz, bo my też edukujemy słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet. Panie Wacławie, izba a cech, cech a izba. Czym się różnią te dwa pojęcia?
Podstawowa różnica jest taka, że cech zrzesza rzemieślników, a izba zrzesza cechy i spółdzielnie. My w cechu, właściwie nasz cech ma tradycje udokumentowane od 1630 roku, gdzie statut cechu Szewców jest w tej chwili w Archiwum Państwowym w Poznaniu, bo te ostatnie lata, które były po II wojnie światowej, to tam komasowały te wszystkie cechy branżowe. Ale tych cechów tutaj było kilkanaście. Ostatnio znaleźliśmy, że w Międzychodzie był nawet cech koszykarski, gdzie to takie dziwne. Jeden z cechów starych to był cech...
Ale oczywiście nie chodzi o grę koszykówkę, tylko wyplatanie koszy.
Dokładnie. No i podstawowa różnica jest taka, że w tej chwili cechy zabezpieczają podstawowe bytowanie, funkcjonowanie rzemieślników, przygotowują umowy, teraz niestety umowa, przygotowanie kompletu dokumentów do umowy o zatrudnienie młodocianego przez te kochane RODO wzrosła do 16 kartek, także to już się robią książeczki. No a izba ma upoważnienie z ministerstwa, izba prowadzi egzaminy, przeprowadza egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, i to leży już w gestii izby. No i izba w szerszym takim geście reprezentuje już wtedy rzemiosło, gdzie w izbie zrzeszeni są i prezentują cechy poszczególne osoby.
Nie? Tak.
Tak jak u mnie, u nas tutaj w Poznaniu, my jesteśmy delegatami też do Poznania na walne zgromadzenie, do Gorzowa. Tutaj kolega został w tym roku członkiem sądu odwoławczego w Poznaniu. No ja no, z niektórych rzeczy porezygnowałem, ale tu w tej chwili w Gorzowie no, tak się złożyło, że jestem tym prezesem. To wszystko, gdyby wszystkie cechy trochę podchodziły tak bardziej poważnie i odpowiedzialnie. Ja tutaj z pracy u nas pani w naszym cechu jestem bardzo zadowolony, są bardzo odpowiedzialne. Nie? No jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i wszystko jest na czas. Zresztą to też warunkuje chociażby wypłata refundacji. To znów nie ma w tej chwili zatorów, tam żadnych takich przesyłania z ministerstwa do kuratorium tych pieniążków i to jest zabezpieczone i to też jest w miarę bezpieczne. Ale no są inne zawsze jakieś inne kwiatuszki. No i niestety rzemieślnik zawsze musi sobie radzić. Tak to wygląda.
No i właśnie na tych rzemieślnikach, na tych prywaciarzach to wszystko, co najlepsze w tym kraju się opiera. Również o podatkach. Ja czasami mówię, że ten nasz kraj jest zbyt sfiskalizowany, zbyt uciska, bo gdyby nam, Polakom, tak mówią na przykład o nas panowie Irlandczycy, patrząc na to, co wyrabiamy na przykład tam czy na wyspach, gdyby wam poluzować nieco te trybiki i śruby, to byście robili takie rzeczy, że zawstydzilibyście cały świat, kontynent i cały świat. I jak to wygląda z tej perspektywy, bo niektórzy mówią, że wszystko tutaj należy rozpatrywać przed 2015 roku, czy to jest turystyka, czy to jest edukacja, czy to jest właśnie kwestie związane bezpośrednio z podatkami i po 2015 roku, po październiku. Widzi pan jakieś różnice?
Znaczy, ja widzę, to się zaczęło od 1988 roku, gdzie wtedy już zostało właściwie rzemiosło w jakimś stopniu ustawione i wyautowane, bo ustawa o rzemiośle, która została przyjęta w marcu w 1989 roku, zniosła obligatoryjną przynależność do cechów i zniosła obowiązkowe posiadanie kwalifikacji. No i to już był strzał w stopę. Ja zawsze mówię, że rzemiosło zapewnia suwerenność gospodarczą kraju. Bo gdyby nikt nie robi symulacji, nikt nie patrzy, bo gdyby rzemiosło stanęło w jednym dniu, no to wtedy byłby problem niesamowity. U Niemców jest, bo tu się mówi w Polsce, że nie można tego wprowadzić, a w Austrii, w Niemczech jest, że obowiązkowo przynależą do cechów, do izb i to funkcjonuje i wtedy kształcenie zawodowe jest zorganizowane, a u nas to tak każdy w swoją stronę, OHAP-y w swoją stronę, ZDZ-y w swoją stronę i to moim zdaniem to wszystko powinno pod Związek Rzemiosła podlegać, no ale lobby, zresztą z kształceniem zawodowym jest tak, że wszystkim się wydaje obecnie, że kształcenie zawodowe się zaczyna od technikum. No nie, zaczyna się od szkoły zawodowej i u nas w Związku profesor Klimek, który jest zastępcą prezesa związku, on jest wykształconym cukiernikiem i jak ostatnio mi opowiadał, gdy w tej chwili jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej, jak opowiadał, gdy chciał się zatrudnić i zaczął pisać swoje wykształcenie szkoły, no to wtedy było zdziwienie. No jak to? Po zawodówce? No a jednak przeszedł całą drogę zawodówkę, technikę.
Ja panu powiem szczerze, że ja z wielkimi ukłonami dla tych, którzy skończyli szkołę zawodową. Nie każdy wie, że profesor Cęckiewicz zaczynał od zawodówki, jest cukiernikiem w pierwszym rzucie. Mało kto o tym wie. I wcale się tego nie wstydzi.
No Raymond był krawcem. Ten Heweliusz był mistrzem browarskim. Był, to wszyscy go kojarzymy z innej strony, ale tak to wyglądało. Także no sam nasz, w sumie to taki patron, nie patron, Kiliński, był szewcem z zawodu.
Oczywiście.
I był zresztą był tutaj poznański, bo z Czemeszna, ale on i był patriotą, i rzemieślnikiem, i siedział w więzieniu, i pisał pamiętniki, także trochę tego w tej historii swojej miał, nie?
Patrzę z podziwem na pana Wacława, bo myślę, że tutaj pana Wacława zatrzymamy na dłużej i gdzieś w radiu będziemy wykorzystywać i wtedy będzie można bardziej lobować te wszystkie rzeczy.
Nie
skąd
problemu.
Taka radość mówienia i takie krasomóstwo i taki brak lęku do mikrofonu, bo to rzadkość, zaprawdę powiadam.
Znaczy się, no, mnie wyszkolili nasi rzemieślnicy tu w cechu. U nas w cechu...
Jest cech mikrofoniarzy?
Nie, ale nasi rzemieślnicy są twardymi osobami, bardzo fajni. Toczyły się zawsze w cechu bardzo konkretne rozmowy, dlatego ja w tej chwili, kiedy czy jadę do Warszawy, czy gdziekolwiek się poruszam, to nie mam problemu, bo te wszystkie sprawy to są na bieżąco i potrafią podpowiedzieć i coś tam dopowiedzieć, pomóc, także to jest takie no dobre, a tych bolączek no jest tam.
Tym bardziej będziemy zapraszać do gmachu pasty, do naszej redakcji na rozmowy też z prezesem Krzysztofem Skowrońskim, bo rzeczy niemożliwe też Radiu Wnet często udaje się doprowadzać do końca, choć wydaje się, że nic nie da się zrobić. Z ukłonami dla tych wszystkich, którzy brali udział w ratowaniu kopalni Krupiński, bo to przecież też mieliśmy tam swoją małą cegiełkę, że nie doszło do tego, co dojść miało. Panie i panowie, Wacław Napierała, zostanie pan jeszcze z nami, bo tak popowiadamy sobie i powiem słuchaczom i słuchaczkom pięknym, nadobnym Radia Wnet. Dzisiaj poranek numer 31, gdy mowa o trasie letniej. Powrót do źródeł. Wracamy do źródeł. Stacja Międzychód. Dzisiaj poniedziałek, 13 dzień sierpnia roku pańskiego 2018. Że pan Wacław Napierała, cech rzemiosł różnych międzychocko-drezdenecki, pomoże nam troszeczkę w ustawianiu trasy i gości też i w Skwierzynie, i w Gorzowie. Jakoś tak polubił nas pan Wacław, z czego się bardzo cieszę. Natomiast pytanie do pana Pawła Piepiory. Jak z tym cechem rzemiosł układa się współpraca? Bo przecież Stary Port to też jest takie ważne miejsce. No i tak to się dzieje w dzisiejszym świecie, że bez wsparcia, bez wzajemności, no ciężko jest zrobić tak wspaniałe rzeczy. Przydają się rzemieślnicy?
Rzemieślnicy bardzo. Zwłaszcza przy naszych tutaj zajęciach szkutniczych wykorzystujemy i ślusarzy, i inne specjalności, także współpraca jest na bieżąco. To znaczy, Międzychód jest takim miastem, gdzie wszyscy jesteśmy, że tak powiem, w kontakcie, mniej lub więcej, w zależności od potrzeby.
Lubicie się między sobą?
A czemu mamy się nie lubić?
No właśnie.
No nie ma Jarka Batury, który też się mocno włączał w te sprawy tam właśnie w porcie i z klubem żeglarskim. Także jest dobrze.
No właśnie, kilka słów, panie Pawle, na temat idei i w ogóle genezy tej niezwykłej, najpierw idei, a potem miejsca, Stary Port.
Znaczy, geneza to jest bardzo, że tak powiem, daleka, bo początki naszego towarzystwa sięgają 28 roku, czyli dosyć już dawno.
90 lat.
Tak, obchodziliśmy to 90-lecie w czerwcu. Wtedy ten port miał zupełnie inne przeznaczenie i przed wojną i po wojnie to było po prostu transport rzeczny, który teraz jakby był zaniechany w naszym kraju, ale wtedy było to typowo port przeładunkowy, załadunkowy i taki, że tak powiem, gospodarczo mający znaczenie. W tej chwili to turystyka. Turystyka jest to, że tak powiem, atrakcja na trasie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.
No właśnie, tutaj zatrzymajmy się, bo padła ta magiczna hasła Wielka Pętla. Ja powiem szczerze, że słuchując się głosy ludzi, których spotykamy, no to najczęściej jest takie pytanie. No Wielka Pętla, no Wielka Pętła, też tak słyszałem, Wielka Pętła albo Wielka Pętła, no co możemy powiedzieć, mamy takie ukształtowanie terenu, no jest, funkcjonuje, ale bardziej w tym PR-u, marketingu niż rzeczywistego działania, czy to prawda?
No to nie jest prawda, coraz więcej ludzi podróżuje tą pętlą, chcą po prostu opłynąć, zobaczyć jak to wygląda. Powiedzmy, ta turystyka rzeczna jest w stadium rozwoju, to wszystko się rozwija. Każdym roku odwiedza nas ileś nowych osób, pomijając te, które odwiedzają nas, że tak powiem, już regularnie, bo są osoby, które już widziałem na przykład po raz trzeci, bo robią tą pętlę, bo po prostu się zakochali w tych widokach, na tej trasie, spotykają się z ciekawymi ludźmi, jak twierdzą, no i są zadowoleni, to jest ich forma wypoczynku.
A właśnie, co z młodzieżą? Bo tutaj wspomnieliśmy sobie i o tym walorze edukacyjnym cechu rzemiosł różnych międzychodzko od rezdeneckiego mówił pan Wacław Napierała. Również pan o tym wspomniał. Młodzież garnie się do tego, aby, nie wiem, wiedzieć, na czym polega szkutnictwo, na czym polega detal dobrej łodzi, a przy okazji w perspektywie rozwinąć to w kierunku takim, aby ten stary port przyciągał więcej ludzi, aby coś tam jeszcze powstało, bo przecież tak naprawdę, czy to są rzemieślnicy, czy to są organizacje turystyczne, miejsca muzealne, tak naprawdę chodzi o to, żeby ta pałeczka była przekazana. Mają panowie komu to przekazać w perspektywie, nie wiem, 10-20 lat? Można być o to spokojnym, panie Pawle? Znaczy,
w tej chwili mamy dosyć dużą grupę 30-osobową młodzieży, która startuje w regatach różnego rodzaju, bo i tych tutaj naszych takich regionalnych mamy dużo kontaktów właśnie na zachód, bo tam poprzednik mówił, że to są... Każde miasto ma swoją specyfikę, ale wszyscy się kontaktujemy. Mamy przyjaciół w Międzyrzeczu, w Myślibożu, w Barlinku, także w tamtą stronę i tu jeżdżą nasi najmłodsi na regaty, na optymistach, kadetach. No, mamy też starszych, którzy startują w Pucharze Polski na Omegach, naszej narodowej klasie. No i ta grupa, no, że tak powiem, napędza cały tutaj ten ruch. Wokół tego się wszystko kręci w zasadzie.
Młodsi
od początku
chcą
sezonu
tym starszym.
Tak, dokładnie. Wokół tego nam się wszystko tutaj kręci od początku sezonu do zakończenia i w zasadzie te zakończenia i początki są bardzo płynne i przechodzą właściwie jeden w drugi bez zatrzymania, nie? Także jest to wysiłek wszystkich potem i tych starszych, młodszych, także staramy się, aby my starsi staramy się stworzyć im warunki, żeby oni mogli pływać.
Powiedział pan Paweł Piepiora, mój gość. Będę miał jeszcze takie dwa pytania, bo też tak wolicjonalnie i życzeniowo będziemy pytać. Pan Paweł Piepiora, Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych. Ale właśnie o tej zmianie pokoleniowej sztafecie zapytam jeszcze pana Wacława Napierała.
Znaczy się w tej chwili... To, co już powiedziałem, pewne zawirowanie z kształceniem zawodowym. Nauczyciele, dyrektorzy szkół promują do szkoły licealne, średnie, dlatego, że tam mają większe subwencje. Ale mimo wszystko bardzo wiele młodych osób kształci się w zawodzie. Ci młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Niektórzy z początku się obrażą, gdzieś tam nie zdają egzaminów, ale po chwili wracają, dlatego że te egzaminy jednak nasze, czeladnicze, są uznawane za granicą i te świadectwa ich gwarantują, że niekiedy po 20-30% więcej zarobią. Także zaczynają to mocno niektórzy szanować. Pewno, że to szkoda, że czasem to z wiekiem dopiero przychodzi. Ja jeszcze powiem tak, jak mówił pan o dziwności. No, nasz cech jako trzeci w Polsce został wyróżniony szablą imienia Jana Kilińskiego. Ta szabla jest nadawana w tych prawie 20 lat. Pierwszą szablę otrzymał nasz papież Jan Paweł II. No a my otrzymaliśmy ją teraz raz, dwa, 5 lat temu. Także, że jako trzeci cech w Polsce otrzymaliśmy. No, teraz niektórzy też otrzymują.
Rzecz niezwykła, niezwykła opowieść. Panowie Wacław Napierała. Tak, zamyśliłem się, bo jeszcze pomyślałem sobie o jednej rzeczy, panie Wacławie, bo tak, mówimy sobie o tych zmianach pokoleniowych, mówimy sobie o tym kształceniu, mówimy sobie o tym wszystkim, ale tak naprawdę, jak to pisał kiedyś filozof Swedenborg, jak na górze, tak na dole, jak w niebie, tak i na ziemi. Czy generalnie pan Wacław Napierała, cech rzemiosł różnych, może powiedzieć, że zmiany w tym naszym kraju idą w dobrym kierunku i rzeczywiście mądrzy ludzie słuchają siebie nawzajem i ci, którzy dzierżą mandat społecznego zaufania, słuchają tych maluczkich, którzy tam niżej wiedzą, jak to funkcjonuje, jak te wszystkie trybiki są poukładane i że złożone to wszystko w jeden organizm państwa Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonować będzie należycie i dobrze.
Znaczy, ja powiem tak, po 89 roku, jak to tak obserwuję, to ktokolwiek się zmienia, niezależnie czy to jest premier taki czy taki, z początku to wygląda, że będzie wszystko bardzo ładnie. A po chwili się okazuje, że ta rzeczywistość no jednak jest trochę inna i głos rzemiosła dla mnie to jest bardzo, bardzo dziwne, że nie jest słyszalny, bo na tej podstawie można by było dużo zbudować. Zresztą powiem tak, w 21 roku konstytucja marcowa określała obok samorządów terytorialnych w artykule, nie wiem, 67 bodajże, że tworzy się samorządy gospodarcze i one mają prawo posiadać izby rolnicze, rzemieślnicze, przemysłowo-handlowe, nawet były jakieś izby pracy. I to gwarantowało podział, że wszystkie były równosilne, nikt nikogo nie wyprzedzał, nikt nie próbował nad nikim górować i wykorzystywać. Potem konstytucja w 1935 roku to samo powtarzała, zresztą w międzyczasie była ustawa przemysłowa w 1927 roku, no ale nasza konstytucja z 1997 roku, no niestety tylko na 7 projektów, to tylko projekt KPN-u bodajże, prawie przepisany ten zapis konstytucji miał. Dokładnie. No i niestety tak się stało, że inni dostali prawa. Największe zamieszanie to właśnie jest wśród izb tych gospodarczych, przemysłowych, handlowych. Tam każdy sobie, znaczy przy dużych pieniądzach, każdy sobie w swoją stronę ciągnie. Tak to wygląda.
A my, panie Wacławie, Wacław Napierała, cech rzemiosł różnych, Międzychocko-Drezdenecki, Radio Wnet, i o rzemieślników, i o cechy, ale również o rolników, jak również izby turystyczne, upomina się, ponieważ jest to, uważamy, sól tej ziemi. Również moim gościem pan Paweł Piepiora, Międzychockie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych. Takie przedostatnie pytanie. Panie Pawle, jak układa się współpraca z cechem? Jesteście zadowoleni? Wymieniacie się? Odwiedzacie? Bo skoro mówimy o tym lubieniu, że tutaj wszyscy się lubią i szanują, no to też warto o te takie elementy współpracy podpytać, zapytać.
Czy korzystamy wzajemnie, na przykład tutaj no, cech organizuje kursy dla wychowawców kolonijnych, co jest bardzo cenne, że nie musimy wędrować do Poznania na przykład, żeby takie kursy robić. Wiąże się to z naszym szkoleniem kadry, bo organizujemy półkolonie letnie, obozy i no, potrzebujemy wykwalifikowanej kadry, a dzięki tutaj, że tak powiem, cechowi i współpracy możemy takie uprawnienia uzyskać bez dodatkowych nakładów, którym jest no, jazda do Poznania.
No właśnie, to cieszy.
Ja może dopowiem, to jest takie naturalne. Członkowie cechu w różnych gremiach się udzielają i właściwie my na dobrą sprawę nie zwracamy nawet uwagi. Wiemy, że się szanujemy, mówimy sobie dzień dobry, ale nikt tego nie podkreśla, że jakby to miało nie wiadomo jakie znaczenie. Jesteśmy po prostu, ten działa tu i jeden drugiemu gdzieś tam kibicuje, gdy pojawi się jakiś czy artykuł, czy jakieś są osiągnięcia. To bardzo fajnie, że to ludzie stąd coś robią, że coś powstaje i dlatego to może to pytanie to już pan przedtem zadawał i w tej chwili tak sobie dopiero tak myślę, no jak to właściwie wygląda, ale wygląda w ten sposób, że my no, nie zwracamy na to uwagę, nie żadnej statystyki nie prowadzimy, tylko sami gdzieś tu się wspomagamy w taki sposób.
I tak jest pięknie i tak jest zacnie i tak jest godnie, bo również takie rzeczy, działania przyświecają Radiu Wnet. Patrzę na pana Pawła. Może pan jeszcze chwilę zostać z nami? Uśmiech, akceptacja. Pan Wacław? Pięknie. No to teraz łyk muzyczny. Panie i panowie, specjalna dedykacja dla pana Arkadiusza Tarnowskiego. Za to, że wsparł akcję Wspieram To, Radio Wnet, i dzięki temu my często możemy powiedzieć, że fundatorami, sponsorami akcji Wracamy do Źródeł Radia Wnet są słuchacze Radia Wnet, czyli mamy świadomych słuchaczy, którzy nas wspierają, bo chcą słuchać świadomie swojego Radia Wnet. Panie Arkadiuszu, to dla pana.